Ja teraz chciałem się podzielić, tak postaram się trochę nie przeciągać krócej, trochę ze Słowa Bożego, z Ewangelii. A więc Bóg zbiera swoje dzieci, jeden do jednego i Kościół Jezusa Chrystusa na szczęście rośnie, a nie maleje. Ja właśnie jestem przekonany mocno, że komu więcej podarowano, tym większa jest wdzięczność. I to jest takie matematyczne równanie, że czym więcej człowiek otrzymał od Boga, tym bardziej jest mu wdzięczny. Słuchajcie, ja chcę dzisiaj powiedzieć na temat trochę służby. Ja wiem, że wy macie tutaj w zborze dobre nauczanie. Nie sądzę, żebym tu jakieś wykłady mógł do was mówić, które by miały, nie wiem, w jakichś podstawowych kwestiach zrewolucjonizować wasze chodzenie z Bogiem, chociaż zawsze możemy coś wnieść nowego, oczywiście. Ale chciałem powiedzieć na temat trochę służby. I takim jakby przewodnim wersetem, który na początku chcę przeczytać, to jest z listu Rzymian 9, od 3 do 4. List do Rzymian, od 9 rozdział, od 3 do 4 wersetu. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich krewnych według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierze i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice. Jeszcze będzie jeden werset, ale chcę skomentować ten, który przeczytałem. A więc Paweł tutaj wyraźnie mówi, że my, będąc dziećmi Bożymi, otrzymujemy coś od Boga. A więc otrzymujemy synostwo, otrzymujemy chwałę, jesteśmy w przymierzu. To znaczy, wiecie, Bóg chce z nami mieć przymierze. Gdybym ja miał wybrać jako towarzysza do jakiejś spółki czy do przedsiębiorstwa, którym bym ja kierował, to ja bym nie wziął takiego byle jakiego lichego człowieka. Musiałbym wziąć kogoś, z którym byśmy się mogli zgodzić, kto by był odpowiedzialny, na kogo mógłbym liczyć, żeby mnie nie uszukał, nie zawiódł. A popatrzcie, spójrzcie, z jakimi osobami Bóg zawiera swoje przymierze. Bóg jest święty i wielki, a On zawarł z takim lichym człowiekiem, jak ja, przymierze. Zawarł z nim, zawarł z wami. Rozumiecie, że my nie chcielibyśmy takiego partnera w przymierzu, a Bóg zgodził się wziąć to, co jest liche, to, co jest słabe. I to jest przywilej, to jest wielka łaska. I mówi dalej, że Paweł mówi o tym, że nadał nam zakon, a więc nasze życie umocowane jest na zakonie, na konstytucji. Wiemy, jak nasze życie powinno wyglądać. Co można, czego nie można. Jesteśmy pouczeni, poinstruowani przez samego Boga. I jest mowa również o obietnicach, że wiele obietnic jest w Biblii, które należą się do nas. Ja mówię o tych takich prowitach, które my utrzymujemy od Boga tytułem takiego zaszczytu, takiego uprzywilejowania, takiej łaski, takiej miłości Boga względem nas. Ale w tych wszystkich rzeczach wymieniona służba. I teraz zastanówmy się, czy służba Boża to jest właśnie przywilej, czy to jest coś, co może być naszą kulawą, jeszcze tak powiem, nogą w naszym życiu. Ona jest umieszczona między tymi wszystkimi innymi rzeczami, które otrzymaliśmy od Boga. Synostwo, chwałę, przymierze, nadanie zakonu, mamy konstytucję, mamy obietnicę, ale my mamy także służbę Bożą. I służba Boża to jest coś, co ty musisz dać z siebie. Ty musisz coś zrobić. Ty masz jakieś zadanie w tym przymierzu. A więc dwie strony mają coś do zrobienia. I mówiąc językiem takim skróconym, to, co ty masz do zrobienia, to masz zrobić ty. A to, co jest dla ciebie niemożliwe, to zrobi Bóg. Ale ciągle dwie strony mają coś do zrobienia. I z ciekawości tylko mogę dodać, że może nie z ciekawości, ale chcę dodać, że jeżeli w ogóle ktoś jest słabszą stroną w tym przymierzu, to zawsze my, ja zawsze człowiek. Bóg nigdy nie nawala, Bóg nigdy niczego nie psuje. Jeśli cokolwiek w tym przymierzu szwankuje, to ze względu na człowieka. I drugi werset, który jest taki kluczowy, by kontynuacją tego. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. List do Rzymian 12:1. Wzywam was, bracia, wtedy przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A więc jeżeli mówimy o tym, to ona winna być, to nie może tak być, że jak ja będę chciał, to będę służył Bogu, jeżeli nie, to nie. To jest po prostu rzecz normalna, ona powinna być. Służba, myśmy powinni być zaangażowani w służbę. I ona powinna być. I Bóg mówi, wzywam was. Paweł mówi przez Boga. Bóg mówi, że przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka była winna być duchowa służba wasza. A więc wzywa nas do życia w służbie. I teraz spróbuję pokazać kilka rzeczy, które będą mówić na temat tej służby. Chcę wam powiedzieć, że ja nie mam doświadczenia we wszystkich służbach. I wcale nie uważam, że służba więzienna jest pępkiem świata, że jest najważniejsza. Ona jest jedną z tylko. Tak się składa, że wasz zbór może troszkę w innym kierunku idzie, albo na pewno w innym kierunku idzie niż zbór w Lubartowie, czy w Parczewie, czy w Łęcznej. I to jest, wcale nie musi być przedmiotem naszych jakichś takich utrapień czy zmartwień, ale to jest to samo, jak mówi Biblia, że różne są członki w ciele Jezusa Chrystusa i każdy może mieć swoje miejsce, że my nie musimy mieć z tego powodu problemu, że ktoś jest zbyt szybki, a ktoś jest zbyt wolny, bo ten wolny może zahamować czasami tego szybkiego, a szybki może przyspieszyć tego trochę wolnego. Jeśli umiemy to wykorzystać i współżyć ze sobą, to tylko służy ku rozwojowi. I Biblia mówi na ten temat, że każda służba jest ważna. Ja nie uważam, że jestem jakiś najmądrzejszy, albo że od tej pory to chcę wam powiedzieć, słuchajcie, że ustawcie wszystko i służcie w więzieniach. Nie. Wy macie swój kierunek, idźcie, podążajcie nim. Ale chcę się podzielić i powiedzieć na temat służby, ponieważ służby mogą być różne, ale istota służby jest zawsze taka sama. Fundamenty, funkcjonowanie służby osadza się na takich samych jakby wartościach czy punktach. Idea służby jest zawsze jednakowa. I tak na początku powiem, że wielu ludzi ma problemy z tym, żeby odnaleźć swoje miejsce w Kościele i swoją służbę. I wiecie, czasami szukają Bożego objawienia. Czekają nie wiem ile lat, aż Bóg przyjdzie, anioł w nocy im powie. A inni czekają na proroctwo albo na inną formę jakiegoś objawienia. Owszem, zdarza się, że Bóg tak robi, że Bóg pojawi się i powie w objawieniu do człowieka, nie wiem, nawet i bezpośrednio. Zdarza, tak się zdarza. Ale chcę wam przeczytać kolejny werset, który daje nam pewną wskazówkę, jak rozpoznajemy Bożą wolę. Ja nie jestem w tym fachowcem. Ja długo rozpoznawałem Bożą wolę i nadal ją rozpoznaję, ponieważ ona ciągle jest postępująca. To nie jest tak, że kiedy jestem w służbie więziennej, jestem przekonany dzisiaj, że to jest służba, którą Bóg mi dał i oczekuje ode mnie, abym był w tym wierny i żebym pracował, że ja już wszystko wiem. Ona ciągle jest postępująca. Każde objawienie jest określone, że ono jest w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Bóg nie daje za wcześnie objawienia. On daje we właściwym czasie. I teraz czytamy z Księgi Kaznodziei Salomona 9:10. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił? To zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. O czym ten fragment mówi? On mówi o tym, że póki żyjesz tutaj na ziemi, to masz czas cokolwiek zrobić, a potem już nie będziesz mógł nic zrobić. Ale też daje drugą wskazówkę, że na co się natknie twoja ręka. Oczywiście my nie mówimy o tym, że jeżeli przyjdzie ci do głowy, żeby babcię obrabować w parku, zabrać jej porponetkę, to zrobisz to. Ale mówimy o tym, co wypływa z przesłania Ducha Świętego, co wypływa z Biblii, o tym cokolwiek. To cokolwiek nie jest w naszym mniemaniu, w mniemaniu dzieci Bożych, dosłownym czymśkolwiek, tylko jest jakimkolwiek rodzajem służby, ale wypływającej z Bożego serca, z Bożego pragnienia. A więc zrób to. To znaczy nie gasz Bożych pragnień, które Bóg rozwija w tobie. My literalnie czytamy Biblię i mówimy, że i czytamy, że Bóg mówi, że Bóg daje chcenie i wykonanie. Ale jeżeli my ciągle mówimy, a ja nie wiem w końcu od kogo to jest, czy to od Boga, czy nie od Boga, to Bóg mówi, że selekcja wygląda i jest bardzo prosta, jeśli to jest zgodne z duchem przesłania Biblii. Jeśli to może służyć komukolwiek, to spróbuj przynajmniej, żebyś się dowiedział, że to jest Bożą wolą, czy nie. Wiecie, dla mnie takim znakiem rozpoznawczym, że to jest Boża wola, to co ja robię, jest to, że mi nigdy jeszcze nie przyszło nawet do głowy, żeby machnąć ręką i powiedzieć tak, ja w nosie mam, ja więcej tego robił, nie będę, nie pojadę więcej. Wiecie, ja zgrzytam zębami, ja płaczę, ja nie wiem, co mam zrobić, a tu cały czas jest myśl, ale ja muszę coś zrobić, ja nie mogę tego zostawić. To jest zbyt poważne, to jest zbyt wielkie, to jest zbyt wzniosłe. Jak można zostawić coś, co się robi na chwałę Boga? Wiecie, ile mnie kosztowało, żebym ja zrezygnował, żeby nie prowadzić tej służby wraz z żoną rozdawania żywności? I my nie dlatego zostawiliśmy jako zbór tą służbę, że ja się w końcu rozleniwiłem, albo powiedziałem, Boże, ja jestem do wznieśniejszych rzeczy stworzony i już od tej pory nie będę nosił pudełek. To nie o to chodziło. Wiecie, Bóg nam sygnalizował, a ja wołałem do Boga, ponieważ mnie kręgosłup zaczął wysiadkę robić to mocno. I to wcale nie z powodu tych paczek. Ja nie wierzę w to, że to z paczek z powodu. I mnie sygnalizował, a ja nie miałem odwagi powiedzieć, Panie, zostawiam to i nie będę. Tak jest, Ty to do mnie mówisz w ten sposób, przez chorobę czy przez coś innego. I myśmy powiedzieli, ja mówię, Boże, ja nie mam odwagi zostawić to tak sobie tylko. Ja muszę być pewnym, że w tym jakaś Twoja ręka jest. I jeszcze rok czasu, żeśmy to robili, a na następny, pod koniec roku, jak mnie kręgosłup zaczął boleć, jak mnie złapał atak, to było tak, że proces leczenia trwał 8 miesięcy. Ja nawet w ciągu jednego tygodnia nie widziałem, nie mogłem widzieć bardzo poprawy mojego zdrowia. Tak pomalutku ten proces uzdrowienia przychodził. I wtedy ja musiałem to zrezygnować, bo nie mogłem. Wiecie, Bóg mi pomógł w tym. Nie chcę być bezczelny przed wami, ani nadużywać tego, ale jestem pewien, kiedy ja płakałem i modliłem się przed Panem i mówię, Boże, ja tego nie chcę rzucić. Ja nie chcę okazać się nieodpowiedzialny i wzgardzić tym, co uważam, że jest właściwe, dobre. Ja muszę mieć pewność, że nie popełniam w tym jakiegoś nadużycia. I Bóg mi pomógł. I wtedy co ja miałem zrobić? Nie dałem rady, musiałem zrezygnować. I nadal jestem przekonany, że jest pewien etap, przez który każdy człowiek przechodzi i przychodzi, nie wiem, może powinien przynajmniej przychodzić na wyższy poziom, na wyższy schodek. I ja wierzę, że Bóg chce, żebym się czymś innym zajął, a nie wiecznym noszeniem pudełek. Ja nigdy się od tego nie broniłem. Ja nosiłem i nawet mogę je nosić. Ale wierzę, że Bóg coś mówi do człowieka. A więc wspólne cechy dla wszystkich służb to jest to, że jest pragnienie i gotowość. To jest różnica między pragnieniem, a gotowością występuje, ponieważ człowiek może chcieć, ale nigdy wykonania brak. A tu chodzi o to, że naprzód jest chcenie, a potem jest wykonanie. A więc decyduję się i robię coś. Gotowość bycia sługą. Nie można brać się za cokolwiek, mając na uwadze, nie wiem, ile ja będę z tego miał. To musi być gotowość bycia sługą. Zrozumienie właśnie tego podziału ról, o którym mówiłem, co należy do mnie, co należy do Boga. W czym Bóg będzie mi pomagał, na co ja mogę liczyć na Boga, ale są sfery działania, w którym ja odpowiadam. I przede wszystkim każda służba musi wypływać z Kościoła. To nie może być woltyżarka, to nie może być wolna Amerykanka, że ja odłączam się od społeczności i będę robił to albo będę tamto. Najprawdopodobniej nic nie będziesz robił. Wiecie, znam takich osoby, które chcieli sami robić pewne rzeczy i skończyło się to tym, że uschli, zwiędli, a niektórzy z nich do Kościoła katolickiego wrócili z powrotem. Jeżeli nasza służba nie będzie osadzona w Kościele, nie będzie miała żadnego zaplecza w szerokim tego słowa znaczeniu. A dlaczego ja jestem tutaj u was? Ja przyjeżdżam tutaj do was między innymi dlatego, bo potrzebuję waszych modlitw, waszego zaplecza. Różnych rzeczy potrzebuję. Wy potrzebujecie i także ktoś tam wysłał nam SMS-a, żebyśmy się modlili za jakąś siostrę. I to jest wszystko umocowane, musi być w zborze. Poza tym musisz być poddany pod autorytety Kościoła. Ty nie musisz się ze wszystkim zgadzać, ale jak będziesz buntownikiem, to wybij sobie z głowy jakąkolwiek służbę. Jeżeli ty chcesz na własnych warunkach służyć, to ty nie jesteś żaden sługa. Podziękuj to na samym początku, żeby mniej szkód zrobić coś dobrego. Służba musi być umocowana w zborze. Bóg tego inaczej nie widzi. Jeśli nie ma człowiek jakichś takich, nie wiem, takiego charakteru czy sposobu takiego bycia, żeby współpracować w grupie, to musisz się przełamywać, musisz nie wiem co zrobić, żeby zacząć współpracować, bo są poziomy, na których możesz być sam, ale są poziomy, na których nie wolno ci i nie będziesz mógł być sam i nic nie zrobisz jako sam. Rozpoznanie powołania przychodzi w różny sposób. To jest pragnienie nieustające, taki napór, który czuje, że Bóg cię wysyła. Czasami jest to wizja, czasami jakiś sen, czasami proroctwo, czasami słowo Bóg ożywia, które czytasz w Biblii i jakby tak kilka kolejnych punktów, one się ze sobą pokrywają, zgrywają i odnosisz wrażenie albo też nabierasz przekonania, że to jest od Boga. Okoliczności, które są wokół nas, sposób, w jaki je człowiek rozpoznanie czasami jest tak sprytnie przez Boga podany, że nie masz wątpliwości, że to jest od Boga. To jest niemożliwe, żeby to mogło być przypadek albo ode mnie. Ten splot tych różnych okoliczności, sytuacji, trzeba to odczytywać razem. Nie można się kurczowo uchwycić jednej rzeczy. Bo jeżeli w Biblii jest napisane, że na przykład przykładowo w Biblii jest napisany przypadek powołania Gedeona, to albo Piotra, który szedł po wodzie, nie oznacza wcale, że to jest do ciebie ten rodzaj konkretnie zdarzenia, które miał miejsce, że Piotr szedł po wodzie. To jest, moim zdaniem, to było słowo rema do niego. Ty, Piotr, chodź do mnie. A my możemy chodzić po wodzie, ale jest to pewnego rodzaju symbolika, jest to pewnego rodzaju życie przez wiarę. O co innego chodzi, ale literalne chodzenie po wodzie, myślę, że to było do Piotra. Przeszkody w przyjęciu służby jakiejkolwiek. Myślę, że jest wiele przeszkód, które nie pozwalają nam tę służbę wziąć. Jedną z nich to jest taka obłudna skromność trochę i taki wstyd. Wstyd to jeszcze bym nie powiedział, że jest obłudny, ale skromność czasami to jest obłudna, bo my, ja tak nie chcę na pierwszym miejscu, ja chcę na ostatnim miejscu. Bóg cię stawia na pierwszym, a ty nie, ty chcesz na ostatnim miejscu. I wiecie, i to można nazwać skromnością, a można nazwać nieposłuszeństwem i obłudą, dlatego że ty lepiej wiesz od Boga, gdzie twoje miejsce jest. To nie jest problem, że Bóg cię stawia na pierwszym miejscu. Problem jest, żeby umieć być na tym pierwszym miejscu. Żeby umieć wytrwać. Ja jestem przekonany, że mnóstwo ludzi na tym świecie nie mają tylko pieniędzy dlatego i klepią biedę, bo oni nie umią żyć z pieniędzmi. To jest nieprawda, że my umiemy w każdej sytuacji postępować. My, Kościół Boży, popełniamy mnóstwo błędów i wielu z nas nie wie, dlaczego klepie biedę, dlatego że nie umie żyć z pieniędzmi. Ale to też nie jest tylko jedna gruntowna odpowiedź. To jest kawałek odpowiedzi, bo przyczyn może być więcej. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Mnie tylko chodzi o to, żeby pokazać, że skromność i wstyd jest czymś złym. Ja na początku, jak zacząłem być dyrektorem misji więziennej, wielki mi dyrektor, to pieczątkę chowałem przed moją żoną w szufladzie. Takie są realia, no tacy jesteśmy jako ludzie, ale nie mogę chować jej wiecznie. No na początku jest, ale potem człowiek uzmysławia sobie, że no to nie jest jakieś podkreślenie mojej godności, mojego statusu życiowego, ale jest to formalna rzecz, no gdzieś do urzędu idę, składam podanie, jest to potrzebne. I takie rzeczy mogą być, ale one nie mogą być zawsze. Musi przychodzić Boże objawienie, wytłumaczenie sytuacji, jakieś argumenty są zdrowe, które przemawiają za tym, że to jest coś normalnego i to, co było nienormalne kiedyś, niekoniecznie musi być teraz normalne. Brak zachęty ojców duchowych. Wiem, że czasami jest tak, że brak zachęty ojców duchowych. Pomijając fakt, że czasami tej zachęty jest kupę, a i tak nie ma odzewu. A więc znowu dwie strony. I jedna strona, która powinna jednak zachęcać i jakoś tak przekonywać i ciągnąć za sobą. A z drugiej strony musimy zrozumieć to, że niektórych to się nie da pociągnąć, bo uszy im pourywasz, a oni nie pójdą. Brak doświadczenia to jest pewnego rodzaju przerażenie, ciężar, który wydaje się nie do niesienia i tak dalej. To zawsze będzie towarzyszyć. zawsze będzie towarzyszyć. Kiedy ja jechałem polonezem moim starym do Szwajcarii, który był przełamany na pół, to ja się bałem, czy ja dojadę. A mało tego, stanę na autostradzie, podjedzie do mnie pomoc w Niemczech i mnie zahulują i powie, to 400 euro, a ja nie mam w ogóle na podróż 400 euro. Myślicie, że ja się nie bałem? Kiedyś przyszedł do mnie brat jeden i mówi, to co, ty się nie boisz jechać? Ja mówię, no boję się. No to jak ty chcesz jechać tym swoim samochodem? A ja mówię, bracie, daj mi twój samochód, ja pojadę twoim. Ale on mi nie dał tego samochodu. Ja mówię, to nie osłabiaj mojej wiary, bo ja i tak się boję. Rozumiecie, o co chodzi? Ja nie wierzę w to, że te rzeczy mogą paraliżować życie człowieka. One przeszkadzają, to prawda, ale do kogo zwycięstwo należy? A więc idźmy dalej. Ciężar, niedoniesienie, inne rzeczy. Wiecie, ale też funkcjonuje coś takiego jak złe zrozumienie. Jest super przykład w Biblii podany o 10 minach. Wiecie, ten ostatni zakopał minę, ale potem powiedział charakterystyczne słowa. Czytamy o tym w Łukasza 19:21. I mówi tak, ja wiedziałem, żeś ty jest niezwykły, szczególny, że żniesz tam, gdzieś nie siał. To znaczy, co on ten człowiek chce przez to powiedzieć? Że Duch Święty poradzi sobie z moją córką, poradzi sobie z Radzyniem Podlaskim, poradzi sobie z Polską, a my nie musimy nic robić. My możemy zakopać wszystko to, co robimy, w konserwę i czekać. A Bóg sobie poradzi, bo jest kimś szczególnym, niezwykłym. Ile razy człowiek mówi, a ja nic nie zrobię w tym kierunku, jeśli to Duch Święty musi zrobić. Tak, Duch zrobi to, co do Niego należy, a my mamy zrobić to, co do nas należy. A on zakopał tą minę, ale wiecie, on nie był głupi. On powiedział, że on znał swojego Boga, że Bóg może wszystko zrobić. A jeżeli on wiedział, że Bóg może wszystko zrobić, to dlaczego nie przyjął tego, że jak ja wezmę za dzieło, to Bóg mnie wesprze i zrobimy wszystko. Czego w ten sposób nie pomyślał? Tylko, żeby leżeć i liczyć muchy na suficie. Wiecie, ja naprawdę mówię wam szczerze, nie jestem takim do tego stopnia teoretykiem, żeby usunąć Ducha Świętego. Powiedziałam wam zupełnie szczerze, czym więcej chodzę z Bogiem, tym bardziej potrzebuję Ducha Świętego i Jego mocy. Szukam Jego, jak tylko potrafię, jak tylko umiem. Ale jestem przekonany, że żeby samolot leciał normalnie, musi mieć dwa skrzydła. Ptaszek też musi mieć dwa skrzydła. Jeżeli jednego nie ma, to korkociąg i poszedł na dół. Jeżeli będziesz pływał w duchu, pójdziesz na dół. Jeżeli będziesz tylko tyrał, pójdziesz na dół. Potrzebujesz jedno i drugie. Jest to problem rozpoznać, ale nie aż tak wielki. Uczymy się tego. A więc nie chodźmy na wagary, tylko się uczmy. Inne sprawy to takie jak okoliczności niesprzyjające. Czasami jest tak, że człowiek napotyka na problemy. Wiecie, to jest dla mnie zagadka pewnego rodzaju. Kiedy ja napotykam na problemy, może i wy to macie i myślę, że macie, tylko nie wiem, czyście podchodzili do tego w ten sposób, dlatego chcę to o tym powiedzieć. Jak zdarza mnie się, że na przykład biorę się za jakieś dzieło, do którego mam przekonanie, że to jest od Boga, a mam przeszkody duże. I wtedy się zastanawiam i mówię tak, Panie, czy to jest diabeł, który mnie chce zniechęcić, żebym nie zrobił tego, do czego Ty mnie wysyłasz? Czy to może jest jakiś Twój głos, który mówi do mnie, żeby mnie od tego odciągnąć? Zdajecie sobie sprawę z tego, że te pytania obydwa są sensowne. Może tak być, że Bóg mnie od czegoś odciąga i mówi, to nie jest Twoja działka, nie zajmuj się Ty. Mnie tak Bóg odciągnął od jeżdżenia na Węgry i ewangelizacji Węgry. Ja tam kiedyś, jak byłem nienawrócony, chlałem, piłem, piłowałem, śpiewałem, chodziłem, świńskie piosenki okropne, różne tam w tych barach, w tych knajpach na Węgrzech. A potem kiedyś nawróciłem, powiedziałem, że pojadę tam i będę to miasto ewangelizował. I ja przez wiele lat tam jeździłem, robiłem mnóstwo różnych rzeczy. Mi nic nie wyszło z tego. Wiecie, to nie jest problem, że mi nie wyszło. Tylko myślę, że Bóg coś mi chciał powiedzieć. Albo to nie jest ten czas teraz, albo to w ogóle nie jest dla ciebie, albo może ja mam inny plan, a może kto inny i tak dalej, wiecie. Różne zależności. W każdym razie mi to nie wyszło. I teraz można zwalić na diabła, wszystko na niego wsadzić, że to jego wina, ale można też zapytać Boga, a może ty coś mi coś chcesz powiedzieć. I ja nie chcę dzisiaj wam powiedzieć, że to jest wina tego albo czegoś innego. Ale my musimy sobie takie pytania zadawać. Ja sobie takie pytania zadaję. I to bardzo często. Panie, co to jest? I są jeszcze próżność i lenistwo, które zostawiłem na końcu miejscu, jako że nie uważam, żeby wierzący ludzie kierowali się takim atrybutem próżność i lenistwo. To nie powinno być atrybutem Kościoła i dzieci Bożych. Myślę, że on jest. Gdzieś tam się pojawia w naszym życiu. U jednego bardziej, u drugiego mniej, ale gdzieś on tam jest. Dlatego też wspominał o nim. Ale myślę, że dotykamy teraz najtrudniejszego tematu. To są przeszkody, ale już w trakcie służby. I wiecie, jakie największym przeszkodą w trakcie służby jest? Kiedy nie ma owoców. Ja mówię o człowieku, który ma szczere serce, który ma otwarte, szuka, próbuje, robi jak tylko potrafi najlepiej. Ale jak nie ma owoców, jest naprawdę trudno trwać. Wiecie, mam takich dwóch proroków starotestamentowych, Ezechiela i Jeremiasza, których Bóg posyłał i powiedział tak, nie będę cię słuchać, bo to lud twardego karku. Ale idź i mów. I wiecie, oni nazywają ich czasami prorokami płaczącymi, ale to jest uzasadnienie. Oni byli naprawdę, on, kiedyś Jeremiasz nawet powiedział, wiecie, to nie była jakaś kłótnia, zarzucanie Bogu, ale myślę, że w chwili słabości, jak mu było bardzo ciężko, to powiedział, niech będzie przeklęty dzień, w którym doniesiono mojemu ojcu, że się urodził syn. Wiecie, to mówi, to bardzo dużo mówi na ten temat, że jego służba była trudna bardzo, bo Bóg go posyłał do miejsc, których nie widział efektów. I to jest numer jeden rzecz, która podcina skrzydła i powoduje, że człowiek się w służbie zniechęca. Druga rzecz to jest, jestem przekonany, że największym przeciwnikiem dla nas to my sami jesteśmy w sobie. I druga rzecz to jest niecierpliwość, która jest chorobą czasu. Wiecie, my teraz chcemy mieć wszystko szybko, na pilota, pyk, 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 nawet się z łóżka nie chce wstawać, żeby kanał przerzucić, tylko na pilota. I niby w tym wszystkim nie ma nic złego, ale przestawiamy się na inny model życia, który nie jest biblijny. A Bóg widzi to wszystko inaczej i pokazuje nam z innej strony, że On jest Bogiem, który potrzebuje czasu, żeby coś w nas wykształcić, czegoś nauczyć, po kolei, pomału, spokojnie. Mówi 5, 10, 15 razy, ja Jego nie słyszę. Ja bym się już zdenerwował nieraz i powiedział, człowieku, ile mam tobie razy mówić, a Bóg będzie mówił 20, 30 raz, bo Bóg jest Bogiem, który wkalkulował jakby ten element czasu w nasze życie i rozumie, że my tego czasu obecnie nie postrzegamy na ten czas, tak jak jedno pokolenie do tyłu na przykład. Wiecie, kiedyś ja byłem w Kazachstanie i czekam na dworcu kolejowym, a przyszło takie dwoje ludzi i tak leżeli na takim barchanach, na takim ubraniu na dworcu kolejowym. I myśmy coś tam zaczęli rozmawiać z nimi. Ja mówię, a czego wy tak już długo tutaj czekacie? A oni mówią, bo oni wczoraj wyszli na pociąg, ale spóźnili się i czekają na drugi pociąg. A ja mówię, a ile będziecie czekać? No, sutku jedno dobę będę czekać. I wiecie, tak spokojnie sobie, wiecie, u nas przeklął, nie wiem, nie wiadomo kogo jeszcze, że jak gdzieś ty miała zegarek, czegoś ty tam jeszcze paznokcie malowała i nie zdążyli, czy tam odwrotnie, czy na męża. Rozumiecie, o co chodzi? Spóźniła się i pojedzie następny za sutku, za dobę. I wiecie, myśmy gdzieś zgubili trochę, bo ja nie twierdzę, że to jest takie do końca dobre i że to takie jest w porządku, tylko mi chodzi o to, że my gubimy tą wartość tego czasu, a Bóg jednak element tego czasu jakby używa tego czasu do tego, żeby nas czegoś nauczyć. Następną rzeczą to jest okoliczności i otoczenia. Czasami one są wyznacznikiem w naszym życiu. One mogą być. Oni powinni być, ale nie mogą być decydującym wyznacznikiem w naszym życiu. Fundusze. Z tymi funduszami, to wiecie, tyle jest lekcji, tyle jest teorii, tyle jest i nas tutaj siedzi. Każdy ma swoją teorię po swojemu. I niech każdy w tej swojej teorii jakoś dorasta. Ja wiem tylko jedno. Muszę być klarowny, przejrzysty przed Bogiem. Muszę być. Wiecie, ja prowadzę kasę zborową. Ile razy ja dostaję pieniądze? Ja wczoraj byłem na spotkaniu modlitewnym, ktoś tam mi dał jakieś grosze do ręki w Świdniku. A kto to widział? Nikt tego nie widział. Ale u mnie wszystko jest zaksięgowane, bo ja wiem, że Bóg na mnie patrzy. I jeśli ja modlę się albo chcę poruszać się w większej obfitości, to ja muszę zdać egzamin w tym wszystkim małym. I wiecie, nie ma innej szkoły. Bądź wierny w małym. Ja wiem, że wydawanie pieniędzy to jest kwestia dyskusyjna, można lepiej wydać albo gorzej. Ktoś mówi, to jest potrzebne, drugi powie, nie, to jest coś innego potrzebne. Ale mam na myśli tutaj, żeby być w tym wiernym i żeby być w tym, mieć to na względzie, że to są Boże pieniądze, że ty jesteś szafarzem nie swoich tak naprawdę pieniędzy, ale Bożych pieniędzy. A więc to jest różnica. Wiecie, jak czasami mama albo sąsiadka weźmie dziecko drugiej sąsiadki przypilnować. I jak to dziecko rozrabia, to swojemu by dało klapsa czy tam po tyłku, jak, a obcemu nie dasz, bo to jest... Rozumiem, o co mówię. Jeżeli ja mam cudze pieniądze, to ja ciągle mam tę świadomość, że ja będę z tego rozliczany, że ktoś się na to patrzy, jak ja te pieniądze wydaję, jak mi to lekko wychodzi i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę istotna, ważna rzecz. Słabości ciała, a więc systematyczność, wierność, odpowiedzialność. Poleżę sobie jeszcze raz, jak na zawiasach, poruszam się i uśmiesz. Ja wam chcę coś powiedzieć. To nie chodzi o to, żeby powiedzmy zdążyć zawsze na tą godzinę, na którą się umówiłeś. Ale chodzi o coś więcej. Jezus mówi, nie, powiedziano nie zabij, a ja ci mówię, że kiedy gniewasz się na brata swego, to już go zabiłeś. I w tym samym jest to samo. Ja jak wyjeżdżam gdzieś, to nie tylko tak sobie obliczam, żeby spokojnie zajechać na 10 godzinę, ale ja jeszcze sobie obliczam w ten sposób, żebym ja w czasie drogi, jak mnie, nie wiem, niespodziewany korek albo kapcia złapie czy coś, to żebym ja miał czas naprawić. To wiecie, nastawienie jest takie, że ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby czegoś nie zawalić. Tym bardziej, że jestem na emeryturze, mam wolny czas i mogę sobie wyjechać wcześniej. I to już nie chodzi o to samo słowo spanie, ale chodzi, jak podchodzisz do tego tematu z sercem. Czytamy kolejny fragment z Kaznodziei 11:6. Z rana siej swoje nasienie, a niech spoczywa ręka twoja do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, lub czy jedno, czy drugie jednakowo wypadną. Ludzie mają tendencję odkładania spraw na jutro. Wiecie, u nas był w zborze taki człowiek, który mówił, że ja muszę załatwić naprzód, uporządkować sprawę mojej rodziny. Ja dokładnie nie wiem, co on miał na myśli, ale ja się domyślam. Ale to nawet nie jest istotne teraz. Ja muszę uporządkować sprawę mojej rodziny, a dopiero potem będę w służbę wchodził. I nie zdążył uporządkować swojej rodziny, ale wrócił do Kościoła katolickiego. Bo on nie jest w stanie uporządkować swojej rodziny bez Boga. Jeżeli człowiek nie zna Boga, to nie jest w stanie naprawić niczegokolwiek, co jest. I on nie mógł naprawić swojej rodziny, bo się brał za to z odwrotnej strony, z innej strony. Pokonywanie tych przeszkód, przede wszystkim świadomość, że to nie robimy własnej mocy, ale że za tobą stoi Bóg, który cię wspiera. Przynosić sprawy do Boga w szczerości. Nie kierować się jakimś byle jakością. Musi być czas na modlitwę. Musi być czas na rozważanie słowa, na jakieś takie zgłębianie. Ja wiem, że Bóg dał jednemu więcej talentu, na przykład bycia jakimś nauczycielem, wglądu w Słowo Boże, rozumienia Jego. Drugiemu dał mniej, ale jednakowo jeden, jak i drugi powinni to słowo zgłębiać i go poznawać i uczyć się. Tak samo ewangelista. To nie znaczy, że ewangeliści mają głosić Ewangelię, a my nie. Jest... My wszyscy jesteśmy ewangeliści, ale wśród nas są ludzie szczególnie obdarowani do tego, których Bóg wykorzystuje na jakimś tam niwie. Czas na modlitwę musi być czymś bardzo istotnym. Wiecie, wielu ludzi rano wstaje, robi makijaż, myje się, inne rzeczy robi, zanim wyjdzie z domu. A czy ty zanim wyjdziesz z domu, rozmawiasz z Bogiem? Wiecie, to wcale nie jest takie, to nie jest takie wcale zrozumiałe w Kościele. Wiecie, kiedy myśmy się zaczęli z moją żoną modlić systematycznie rano? Ja Lucyna nie pamiętam, ale myślę, że gdzieś około 10 lat. A czegośmy 10 lat nie modlili się? No pytam się samego siebie w tej chwili. A dlaczego nam wcześniej nie przyszło do głowy, nie mieliśmy Bożego objawienia, żeby się modlić? Tylko po 10 latach. Ja nie chcę w tej chwili nikogo krytykować, ale my chcemy przywitać dzień z Bogiem. My chcemy podziękować, chcemy powierzać różne sprawy, nawet drobiazgi Bogu, bo albo to jest mój tato, z którym mam odprawę rano. Albo to nie jest mój tato. Ten, o którym mówiliśmy. Pokonywać cielesne słabości, lenistwo, opieszałość, brak odpowiedzialności, błogosławić przeciwników i te jeszcze inne rzeczy, które na to wchodzą. I teraz kończąc, chcę powiedzieć w formie takich pytań, a jednocześnie takiej zachęty. Dlaczego mówię o służbie i dlaczego te wersety na początku, jakby one nas zachęcają do tego, albo wręcz nam nakazują, ażebyśmy w naszym życiu byli sługami, żebyśmy mieli służbę, żebyśmy wchodzili w służbę, że taka powinna być służba wasza. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, byście składali ciała swoje na ofiarę. To znaczy, że moje usta, moje ręce, mój czas, moją siłę, moje, nie wiem, finanse, może inne rzeczy, na służbę składać. A więc to wszystko dotyczy to, czego robi fizyczny Kościół. Oczywiście wsparty mocą Ducha Świętego, ale fizyczny Kościół. Bo tylko naprawdę w służbie człowiek może się rozwijać i wzrastać. Nie wierzę w coś takiego, że człowiek, który nie ma żadnych zobowiązań, nie ma żadnych celów i pragnień w swoim życiu i ktoś, kto realizuje je, może się rozwijać. Po prostu nie może się rozwijać. Ponieważ przeszkody wyzwalają w nas, motywują nas do tego, aby je pokonywać. I wtedy co robi? Wzrastasz, rozwijasz się, nie jesteś taki jak czekoladowy żołnierzyk, że słoneczko przygrzeje, a tobie się nogi gnoją, upadają, tylko ty nabierasz tego wszystkiego, wiesz mniej więcej, co cię może czekać, pewne rzeczy już przestają być dla ciebie zaskoczeniem i tak dalej, ty po prostu rośniesz. Ty się już nauczyłeś czegoś, owszem, uczysz się dalej, ale ty już się czegoś nauczyłeś. Poza tym, jeśli ja wiem, że mam skąd zajechać na 7 godzinę, to mnie to motywuje, żebym wstał wcześniej, żebym, nie wiem, przeczytał wcześniej Biblię, potem pomodlił się, potem zrobił sobie kanapkę na drogę, ubrał się i wyjechał z domu, jak już powiedziałem, bezpiecznie, jeszcze mają czas, rezerwę i tak dalej. To wszystko są rzeczy motywacyjne. A kiedy człowiek zacznie się tego wszystkiego uczyć? Leżąc? Nie da rady. Mówię przez cały czas, że jeżeli człowiek ożeni się, dzisiaj jest kryzys rodzin i małżeństw obecnie w czasie. Ludzie nie chcą zawierać małżeństw, legalizować małżeństw, tylko z jednego powodu, że nie chcą brać odpowiedzialności na siebie. Bo kiedy biorą odpowiedzialność na siebie, to musi zastanowić się, że jeśli ma dzieci, to będzie musiał na nie zarobić, zapracować. I ten leń nigdy by nie wstał do pracy, ale kiedy widzi, że dzieci nie mają ubrania, że nie mają co jeść, to coś robi, wiecie. Pyta się, chodzi po wsi, gdzie mogę zarobić, albo ogłoszenia, coś robi. I to go motywuje do pracy. A jeżeli nie masz celu, to co cię ma motywować do pracy? Dlatego to jest takie bardzo istotne, że służba może człowiek tylko w służbie wzrastać i rozwijać się. Kiedy przychodzą przeszkody, a ty je pokonujesz, ty potem chwałę oddajesz Bogu. Panie, ja tak się bałem, ja mnie tak, nie wiem, jak to wyjdzie wszystko. A ty mnie pobłogosławiłeś, chwała Bogu, no, żeby skrócić. I wszystko wyszło. A więc i Bóg chwałę odbiera. I ty rośniesz, i ty przeoblekasz się w Bożą radość. Czujesz, że jesteś potrzebny, że masz coś do zrobienia, że masz jakąś misję w tym kościele i czujesz, że jesteś cząsteczko między tymi, którzy Bóg użył jako swoje naczynia, żeby tą misję wypełnić. Więc popatrzcie się, kiedy człowiek ma poczucie, że ma coś do zrobienia w życiu swoim, w kościele, to czujesz się potrzebny, akceptowany, a jeżeli ty nic nie robisz w tym kościele, to nawet na nabożeństwo nie musisz przyjść, bo jak ciebie nie będzie, to i tak nabożeństwo nie będzie słabsze. Nie będzie gorsze. Ale wyobraźcie sobie, że nagle 5 liderów z tego kościoła nie przychodzi na nabożeństwo. Nie ma komu grać, nie ma komu słowo głosić, nie ma komu się modlić i wtedy co? Czujecie, że coś tu jest nie tak, że brak, czujecie ten brak. Czy to zgromadzenie, czy nasze zgromadzenie czuje brak, kiedy ciebie nie ma na tym spotkaniu? Ja tego nie wiem. Ja zadaję pytanie. Czy czuję? Czy wiecie, kiedyś taki był problem, że a co to będzie, jakby Bóg chciał rozwalić kościół w mieście, bo był taki senny. A jeden z liderów wstał i powiedział tak, a jaka to by szkoda była dla Królestwa Bożego, jak my i tak nic nie robimy? I teraz zadaj sobie to pytanie dla siebie. Ja sobie zadaję to pytanie. Wiecie, tu nie stoi przed wami bohater. Ja takich pytań mam mnóstwo w swoim życiu. Ale czy jak ja bym nie był na nabożeństwie, to nabożeństwo by poniosło jakoś, może nie ujmę, ale jakąś stratę, jakieś, wiecie, o co chodzi. Co ja wnoszę do tego życia mojego kościoła, do życia mojego zboru. Tylko służąc innym możesz odnaleźć sens życia, dlatego że służba nie musi być wcale ciężarem, ale może być radością. Dawanie może być radością, a nie ciężarem. Wiecie, ludzie, niektórzy to by chcieli, Panie, ja tak się wstydzę, że tylko trochę mogę dać. Ja bym chciał więcej dawać. Już tu nie wchodzimy w szczegóły, w detale, ale to może być jako radość. Tylko służąc możesz doświadczać sytości i spełnienia. Wiecie, ja coś wam powiem, nie wierzę w to, że człowiek może być zadowolony ze swojego życia, kiedy nic nie robi. Człowiek dopiero jest zadowolony, kiedy pracuje, bo wtedy widzi jakieś efekty, że mu wychodzi, że jest przydatny i tak dalej, i tak dalej. Ktoś z tego ma jakieś korzyść. Ktoś z tego ktoś ma, kościół ma, Bóg ma, może nie wiem, może wieś ma, może miasto ma, może sąsiad ma, ale ktoś coś z tego ma. Nie ma innej możliwości. Tylko w służbie możesz doświadczać prawdziwej radości. Jezus powiedział, czytamy to w Dziejach Apostolskich, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I to dotyczy każdej dziedziny naszego życia. Kiedy ty służysz, kiedy ty pomagasz, kiedy cokolwiek robisz fizycznie, duchowo i tak dalej. Wiecie, przychodzi... Był taki czas, że rozmawiam z sąsiadem na dole przy ławce koło bloku. A jego żona jest obłożnie chora i to taka już chora, że tak nie kontaktuje za bardzo. Taka jest trochę, no, taki stan bardzo poważny. Tak właściwie to nawet dokładnie nie wiadomo, co jej jest, ale jest taka, no, w takim, nie ma świadomości. Taka trochę, tak coś tam odzywa, coś tam się mówi, ale tak nie bardzo. I wiecie, poczułem takie pragnienie w moim sercu, że ja powinienem pójść do niego domu i się modlić za tą kobietę. I potem poszłem do domu, siedzę sobie, zaczynam sobie planować, że jak to pragnienie nie ugaśnie we mnie, to ja jutro pójdę. A potem tak sobie myślę, a może ja do jutra nie dożyję. Nie wiecie, kto jest. I tak sobie myślę. I w końcu mówię, Boże, ja się muszę wściec na samego siebie. Wziąłem Biblię pod pachę i poszłem. Nie na drugi dzień, nie za godzinę, ale zaraz w tym momencie. Poszłem. Ja do tej pory nie wiem, co tam się wydarzyło, ale to, co uważałem za stosowne, proklamowałem nad nią życie, modliłem się o nią, o uzdrowienie. Ja nie wiem, co się wydarzyło, albo co jeszcze się stanie, ale w takiej prostocie zrobiłem to, co Bóg chciał. Wiecie, sumienie twoje mówi ci, że coś jest nie w porządku w twoim życiu albo w moim. To nie jest tak, że nic nie mówi. Ja kiedyś byłem na Ukrainie i zrobiliśmy pewną rzecz, coś myśleli zrobić źle. I ja jadę na usługę wieczorem, ja zatrzymałem samochód i mówię do Iwana, Iwan, ja nie pojadę dalej na usługę, ja w ogóle nie wyjdę za kazalnicę i nie będę nic mówił, bo mnie Bóg wzywa do tego, żeby przyjść do Niego, żeby się z czymś rozliczyć, porozmawiać. Powiedziałem mu, na czym problem jest, powiedziałem mu, co on zrobił źle, powiedziałem mu, co ja zrobiłem źle. Było takie zdarzenie, nie będę o tym mówił, ale zrobiliśmy źle. I potem mówię, musimy się modlić, prosić Boga o przebaczenie, ponieważ tak nie mogę z tym obciążeniem jechać. Modliliśmy się, prosiliśmy szczerze Boga o wybaczenie, nie wiem jak on, ale ja się prosiłem. I za mnie presja zeszła. My mamy impulsy, do czego Bóg cię powołuje, do czego cię popycha. Tylko co najwyżej jesteśmy oporni. Zwróćcie uwagę na przemijający czas. Wasz pastor siwe włosy już ma na głowie, ja już mam o wiele, wiele lat. Ja pamiętam sobie 5 lat gdzieś przed odejściem na emeryturę. Mówię, Boże, kiedy to będzie te 5 lat, aż ja pójdę na emeryturę. Jestem 12 lat na emeryturze. Już zapomniałem prawie o kopalni. Naprawdę się szybko starzejemy. Ja wam coś chcę wam powiedzieć. W Biblii jest napisane w nowym objawieniu Jana, że będzie 12 bram w Nowym Jeruzalem, które będą mieli imiona apostołów, tak? I tak sobie czasami myślę, Boże, żeby choć jakaś uliczka w niebie była nazwana moim imieniem. Żeby ja coś zrobił, żeby to przetrwało, żeby to zostało. Kiedyś Hoynt bardzo mądre słowa powiedział. Kiedy on poznał Boga, a robił w fabryce samochodów, to mówi, Boże, dlaczego ja muszę w tej głupiej fabryce robić tych samochodów? To nie chodzi o to, że sama produkcja samochodów jest zła. Tylko mówi, ja robię coś, klepię, stoję przy tej taśmie, co nie ma w ogóle przyszłości, nie ma żadnego związku z wiecznością. Rzucił tę robotę, zajął się czym innym, bo mówi, ja chcę robić coś, co przetrwa na wieki. A więc czy masz takie pragnienie na przykład, żeby twoja ulica była, albo jakiś tam, nie wiem, blok wielki, wysoki nazywa się, nie wiem, Jacek, Tomek, Krzysiek, Ziemianek. Chcę wam powiedzieć, że to nie są takie jakieś głupie pragnienia. Skoro Biblia mówi, że będzie 12 bram, to skąd ja mam taką pewność, że nie będzie ulic? Na przykład ulica Richarda Bonke czy Davida Wilkinsona. A może tak będzie? Wiecie, to są takie myśli. Ale to nie chodzi nawet o ulicę, chodzi o to, żeby coś tam po mnie zostało. Żeby nie było tak, że staję pusty przed Bogiem. Co zrobiłem w czasie, który otrzymałem od Boga? Wy wiecie, że myśmy otrzymali czas od Boga? Jedni przeżyli 80 lat, 100 lat i nie zdążyli poznać w życiu Boga. A myśmy poznali, a na tym się nie zatrzymujemy. Słuchamy Boga, co jeszcze od nas więcej chce. I co myśmy zrobili w naszym życiu? Ja sobie robię taką analizę. Co ja zrobiłem w moim życiu? Czy stawiasz czasem siebie ponad te wszystkie sprawy i uważasz, że twoje rzeczy są najważniejsze, a Bóg może poczekać? Czy zadajesz sobie pytanie, jak wyglądam przed Bogiem? Gdyby tak Bóg miał mnie ocenić szczerze, a wiadomo, że Bóg szczerze ocenia. Czy zadajesz sobie pytanie, co zrobiłem w moim życiu? Czy obecny stan zadowala ciebie? Ile ludzi osobiście mówi o tym, że nie jestem zadowolony z siebie, ale nie podejmuję niczego, żeby to zmienić. To, że ja stwierdzam, że jestem niezadowolony jestem przed Bogiem, to mnie powinno motywować do tego, żebym zrobił cokolwiek w moim życiu, żebym się zaczął co podobać Bogu. I na koniec pozwól zasadzić się, zaszczepić się w Bożych planach. Pozwól być Bogu posłuszny w tym kontekście, aby zapuścić korzenie w Bożej woli. Zdecyduj, to jest w kwestii twojej, mojej decyzji. To jest w gestii mojej i twojej decyzji. My możemy to zrobić, a możemy powiedzieć dziękuję Panie Jezu za ofertę. Ja chcę żyć po swojemu. To zawsze tak jest. Oczywiście my jesteśmy tak religijnie poprawni, że my tak nie powiemy do Boga. Daj mi Boże spokój, nie zawracaj mi teraz głowy, ja mam ważniejsze sprawy. Nikt z was pewnie tego nie powie. Ale jeśli ja ciągle odkładam na coś i odkładam, to jest między wierszami to samo. I na koniec chcę powiedzieć tak. Pierwszy psalm. Chcę przeczytać z pierwszego psalmu pierwsze trzy wersety. Wy wiecie, znany psalm. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liśnie więdnia. Wszystko, co uczyni, powiedzie się. I chcę wam powiedzieć, to wszystko, o czym ja mówiłem, to cała służba. Ona kosztuje. To jest moja ostatnia konkluzja na tym miejscu. Ona kosztuje. Byle jaka ofiara kosztuje byle jakie cenę. Byle jaka ofiara kosztuje byle jaką cenę. Czytam i kocham czytać biografie wielkich mężów Bożych. I lubię nie same te życiorysy, tylko wsłuchuję się w głos, ile niektórzy ci ludzie musieli poświęcać różnych sytuacji po to, żeby wybierać to, co daje Bóg. I to zawsze ich kosztowało. I nie myśl sobie, że jesteśmy wyjątkiem. Nas też będzie kosztować. Wiecie, kiedy ja skończyłem pracę, to ja w kopalni powiedziałem, Boże, jeśli ja skończę szczęśliwie pracę, ja nie pójdę nigdzie zarabiać do pracy, ja będę pracował na Twojej niwie. Tak się stało, dzięki Bogu, do tej pory, że tak jest. Ale chcę wam powiedzieć, ja mam swoją wojnę. Ja mam czworo dzieci, którym mógłbym jakoś pomóc, a nie bardzo mogę. I nie jeżdżą, chwalą się, że pojadą za chlebem za granicę, przywiozą 2000 euro miesięcznie czy jak. A ja tego nie zrobię. I jest to jakaś moja wojna. Nie chodzi mi o to, żeby się użalać, ale to jest wojna. Kiedy słuchałem kilka lat wcześniej, kiedy Tomasz powiedział, że zamierza rzucić pracę, bo czuje, że Bóg go do tego przyzywa i teraz zostawił pracę, ja jego rozumiem. To jest jakaś wojna. Miał dobrą posadę. Był szanowanym człowiekiem w tym zakładzie pracy. Miał dobre pieniądze. To jest jakaś cena. I jeżeli was nie kosztuje nic, służba, to znaczy, że ona jest niewiele warta przed Bogiem. Jeżeli mnie nic nie kosztuje, to moja służba też jest niewiele warta przed Bogiem. I na tym chciałbym zakończyć. I chciałbym was poprosić, abyśmy się wspólnie mogli pomodlić o te rzeczy, które ja mówiłem. Ja pomodlę się, a potem, nie wiem, może ktoś inny będzie chciał się pomodlić. Też proszę, poproszę was o modlitwę o mnie i tak, żebyśmy taki trochę, żeby to był dwutorowy biznes, żebyśmy wspólnie byli zbudowani, zachęceni i ubłogosławieni tym wszystkim. Wstańcie wszyscy. Ojcze Niebieski, ja ci dziękuję, Panie, żeby tego zbytnio nie przedłużać. Ty wsłuchiwałeś się w każde słowo, które powiedziałem. Wierzę, Panie, że ma to jakieś umocowanie i jest to biblijne, Panie. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa chcę Ci, Panie, przynieść te wszystkie nasze poślizgi, te wszystkie nasze słabości, których doświadczamy w naszym życiu i które nas odciągają od Ciebie. Chcę się szczególnie na tym skupić, Panie, abyś złamał wszelką moc ciemności, cielesności, wszelką moc, Panie, złego, która nas hamuje, albo chce nas skierować na boczny tor, chce nas usunąć. Ja w imieniu Jezusa Łamię moc ciemności na tym miejscu, nad każdym bratem, nad każdą siostrą, nad sobą samym, nad moją żoną, nad moim domem, nad moją rodziną. I nie pozwalam, Panie, aby jakakolwiek moc ciemności chciała nas zepchnąć na boczny tor, usunąć, uczynić nieużytecznymi, mało wartościowymi w Królestwie Twoim. A nie przyjdzie Twoja moc, Duchu Święty, nie przyjdzie Twoje błogosławieństwo na wszystkich tych, którzy mają serce otwarte, a nie tylko na tych, ale i na tych, którzy czują, że w którymś momencie zawodzą, że Panie, gdzieś tam pogubili się, Boże. Ja w imieniu Jezusa modlę się o to, ponieważ Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym. Ty nie masz upodobania w śmierci grzesznika. Ty, Panie, podajesz rękę o wielokrotnie więcej, niż myśmy byśmy nawet się spodziewali. I dlatego przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Duchu Święty, i podaj nam wszystkim rękę, którzy nie domagamy, którzy coś nawalamy, którzy gdzieś w którymś momencie rozmijamy się z Twoją wolą. Nie chcemy, Panie, rozminąć się z Twoją wolą. Nie chcemy, Panie, kiedy Ty przyjdziesz w swojej chwale, w swojej mocy, kiedy Ty nawiedzisz ten kraj, nie chcemy być obserwatorami, nie chcemy być z boku, nie chcemy się rozminąć, nie chcemy być głusi, nie chcemy być ślepi, ale chcemy brać w tym udział. I dlatego potrzebujemy Ciebie, Boże, abyś nas do tego uzdatnił w cudownym imieniu Jezus. Ja błogosławię pastora tej społeczności i dziękuję Ci, Panie, że on także wszystko wskazuje na to, co mogę widzieć moimi oczyma, że stara się, Panie, aby Ci służyć i żeby ta społeczność mogła wzrastać, żeby mógł zrobić jak najwięcej to, co jest możliwe od człowieka, aby ta społeczność mogła się rozwijać na chwałę dla Twojego imienia. Ja dziękuję Ci, Jezu, że mogłem tu być. Ja błogosławię, Panie, każdego brata, każdą siostrę. Ja błogosławię każdy projekt, każdy pomysł, każdy plan, który, Panie, znajduje u Ciebie akceptację, który znajduje u Ciebie, Panie, potwierdzenie. Niech to rośnie, niech się rozwija. Niech to miasto, Panie, będzie czcicielami Boga żywego. Niech ten kraj będzie, Panie, dotknięty przez Ciebie. Tak jak żeśmy od początku tego nabożeństwa w tym duchu rozmawiali, modlili się i śpiewali, oddając te wszystkie sprawy w Twoje ręce. Panie, naucz nas, abyśmy byli odpowiedzialni. Przyoblecz, Panie, Twój Kościół mocą Ducha Świętego. Tchnij na nas, Panie, dary duchowe. Naucz nas poruszać się w tych darach duchowych, aby nie dochodziło do takich rzeczy, że imię Twoje będzie, Panie, wyśmiane albo lżone czy szydzone. Ale niech każdy, Panie, kto przychodzi na to zgromadzenie, powie prawdziwie, Bóg jest na tym miejscu. My chcemy Ciebie, Panie, uwielbić. My nie chcemy się szczycić sobą. My nie mamy nic takiego, czym moglibyśmy się przed Tobą pochwalić. My nie mamy nic, Panie, czym moglibyśmy się poszczycić. Ale chcemy Tobą się szczycić. Chcemy Ciebie uwielbiać. Boże, Ty wziąłeś takie nędzne ludzie jak my, ażeby świat był zdziwiony i był zaskoczony, że to Ty, Panie, wszystko czynisz przez takie byle jakie naczynia w imieniu Jezusa Chrystusa. I na koniec chcę Ci, Panie, podziękować za to, że Ty budujesz nas świadomość, że nie jesteśmy na tyle dobrzy, żeby nie potrzebować Ciebie, a jednocześnie nie jesteśmy na tyle źli albo zepsuci, żebyśmy do niczego się nie mogli nadać. Dlatego weź, Panie, to naczynie w swoje ręce, ukształtuj go, bo chcemy Ci służyć do celów zaszczytnych, Ojcze, bez względu na to, jak będziesz nas układał, kierował, prowadził. Chcemy powiedzieć, oto jestem przed Tobą, poślij mnie w imieniu Jezusa Chrystusa i niech Tobie będzie, Panie Jezu, za wszystko chwała. Amen.